Witamy serdecznie w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze po godzinie 23. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiejszą audycję realizuje Jarosław Gołofit. W dzisiejszej audycji próbujemy odczarować trochę temat macierzyństwa i temat prowadzenia domu. Nasze matki kiedyś musiały się zmagać z opiniami bliskich osób, z opiniami teściowych, z opiniami swoich matek, które też były wyśrubowane. Myślę, że dzisiaj więcej rzeczy przechodzi, mówiąc tak kolokwialnie, niż 30-40 lat temu, jeśli chodzi o sposób prowadzenia domu. Ale z drugiej strony te głosy matek czy teściowych, które wiedzą lepiej, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach współczesnych, dla współczesnych matek i pań domu, te głosy zastępują głosy z internetu, głosy z grup społecznościowych, facebookowych, grup tematycznych dotyczących prowadzenia domu, dotyczących opieki nad dziećmi, czy także z coraz bardziej popularnych kont różnego rodzaju instagramowych, miejsc, w którym są osoby, które specjalizują się w danej dziedzinie i udzielają porad. Ale czasem te porady, zwłaszcza w połączeniu z komentarzami postronnych osób, mogą przyprawić o zawrót głowy. I dzisiaj zastanawiamy się razem z moimi gośćmi, jak czytać, korzystać z dobrodziejstwa tego, co nam dostarczają media społecznościowe, ale tak, żeby nie zwariować. Moim drugim gościem w dzisiejszej audycji jest Sara Ferreira albo Miss Ferreira. Tak, pod takim hasłem można znaleźć ją w internecie. Witam cię serdecznie.
Dobry wieczór, witam wszystkich.
Piszesz o sobie na swoim blogu, pozwolisz, że zacytuję. Jestem kobietą, jestem matką, statystycznie częściej rodzę dzieci niż kupuję w Zarze. Miotam się między garnkami, wycieram porozlewane mleko, zmywam z tapety czekoladę i Bóg jeden wie co jeszcze. Przekopuję internet w poszukiwaniu solucji dla kleju na ubraniu i farby na dywanie. Między pralką a zlewem zaś łapię suszarkę i pędzel do make-upu, w locie chwytam sukienkę i zupełnie idiotycznie okupuję ścianę, mizdrząc się do aparatu. Jestem ekshibicjonistką, wrzucam swoje zdjęcia do internetu, mam do pokazania tylko te garnki i spódnice. Mam tylko tyle do powiedzenia, ile zaobserwuję między pralką a szafą. Mam 30 lat i jestem blogerką i jestem szczęśliwa. Specjalnie przeczytałam cały ten opis, bo w zasadzie dla mnie każde zdanie tutaj jest ważne i bardzo ciekawie opisuje to, czym się zajmujesz, zwłaszcza, że gdzieś od pewnego czasu przyglądam się temu, co dodajesz. Przyznam szczerze tak, w pierwszej godzinie audycji poruszaliśmy kwestię tego, jak ten internetowy ekshibicjonizm influencerek, influencerów, blogerów może negatywnie wpływać na kobiety, które mogą się wstydzić tego, jak na przykład wygląda ich życie, jak wygląda prowadzenie domu. Przeglądając twoje zdjęcia, no, one są po prostu piękne. I mam takie pierwsze pytanie, może trochę kłopotliwe, ale nie chcę cię wprowadzać w zakłopotanie. Jednak chciałabym od tego zacząć. Czy czujesz sama osobiście odpowiedzialność za to, co publikujesz, za to, że jesteś w pewnym sensie influencerką i czy nie boisz się, że możesz wprowadzać swojej czytelniczki, obserwatorki w kompleksy?
Czuję ogromną odpowiedzialność za to, co publikuję w internecie od zawsze i staram się być bardzo świadoma i czujna. Opis, który przywołałaś w ogóle, to jest opis, który ja napisałam, no myślę, że to jest niespełną dekadę temu. Od tego czasu moje życie i podejście w ogóle moje do bycia tą influencerką bardzo się zmieniło, bo przez ten czas zrozumiałam też, jak ogromną dźwigam odpowiedzialność, bo jeżeli czyta cię, obserwuje w sumie kilkadziesiąt tysięcy osób, no to nie możesz nie brać odpowiedzialności za to, co publikujesz. I bardzo dobre jest Twoje pytanie, bo u mnie też pojawiło się po jakimś czasie, pojawiła się taka zagwozdka, czy ja w swoich czytelniczek nie wpędzam w kompleksy, może to jest za mocne słowo, ale czy nie wywieram na nich jakiegoś rodzaju presji? I na pewno był taki moment, no tak jak Ci mówię, to było 10 lat temu, kiedy ja zakładałam bloga, więc ja też po prostu tak po ludzku byłam jakby ze względu na wiek mniej świadomą osobą. I wydawało mi się, że to, co robię, jest po prostu zwyczajne i fajne. Nie miałam świadomości, że pokazując się przykładowo, bardzo szybko, po ciąży w fajnej formie, nie pokazuje niczego dobrego. Ja swoje czytelniczki na przykład za to przeprosiłam po jakimś tam czasie, po paru latach, kiedy zrozumiałam, że to, że ja pokazałam swoje wyrzeźbione ciało w kilka miesięcy po ciąży, bo sama uległam tak naprawdę internetowej presji na to, że powinnam tak wyglądać, że to było złe. I że ileś prawdopodobnie dziewczyn wpędziłam wtedy w kompleksy, im się wydawało, że one też tak powinny. Po paru latach przeprosiłam za to swoje czytelniczki, bo zrozumiałam, że to po prostu było złe. I dalej jestem osobą, która przecież rozwija się, pewne rzeczy do mnie dochodzą z czasem. I kiedy wiem, że popełniłam gdzieś błąd, wysłałam jakiś słaby w eter, powiedzmy, komunikat i uświadomiłam sobie, że być może moje czytelniczki wprowadziło to albo w kompleksy, albo w takie poczucie, że one nie dają rady, to zdarza mi się przeprosić, natomiast zdarza mi się to też rzadko, bo bardzo świadomie próbuję być tą influencerką. Zanim cokolwiek opublikuję, zadaję sobie pytanie, czy być może wywołam w kimś, czy może zrobię komuś przykrość, czy może to jest jakiś słaby komunikat, więc tak, staram się być bardzo odpowiedzialną influencerką. Natomiast nie mówię, że nie zdarzają mi się potknięcia czasem.
No, myślę, że jakby takim przykładem twojej samoświadomości i tego, że bierzesz odpowiedzialność za to, co publikujesz i w jaki sposób przedstawiasz cząstkę swojego życia, swojego domu, bo te zdjęcia najczęściej pojawiają się na twoich kontach. Jest ostatni wpis na blogu, który też bardzo mnie, tak przyprawił mnie o uśmiech i tak pomyślałam sobie, że rzeczywiście warto jest czasem tak odczarować rzeczywistość. Wpis pod hasłem, czy blogerki mają w domach bajzel. Czyli po prostu pokazałaś dom, w którym mieszkają ludzie. Z jakim odzewem spotkał się ten wpis?
Wiesz co, zanim odpowiem na to pytanie, to powiem w ogóle, dlaczego ja to opublikowałam. Dlatego, że zupełnie spontanicznie o poranku w poniedziałek nagrałam relację z tego, jak wygląda nasz dom. Nasz dom zazwyczaj w poniedziałek wygląda naprawdę jakby wybuchła konfekcyjno-naczyniowa bomba. Po prostu ubrania są wszędzie, skarpety kwitną na parapetach, naczynia stoją, wiesz, widmą stadami, powiedziałabym, przez dom. I uznałam w takiej bezradności tej poniedziałkowej porannej, bo to jest taka, wiesz, wiśnia na torcie tego poniedziałkowego poranka, kiedy wszystko zwala się na głowę i jeszcze jest ten bałagan. A skąd ten bałagan? A stąd, że w weekend nasz dom absolutnie tętni życiem. Zawsze są tu dzieci, goście, dzieci sąsiadów. No po prostu nie ma możliwości zapanowania nad tym weekendowym Saigonem tak naprawdę. A ja też w weekend potrzebuję odpocząć, więc już odpuściłam. Nie latam z tą szmatą, szczotką, nie krzyczę na ludzi. Trzymajcie porządek, no bo jednak tak trochę jest, że jeżeli chcesz non-stop utrzymać porządek, to przeważnie rykoszetem odbrywają jacyś ludzie jednak mimo wszystko. I spontanicznie nagrałam te relacje z tego bałaganu i pojawiło się bardzo dużo komentarzy, że Boże, jak jest mi lżej, ulżyło mi, czyli u Ciebie, u tej idealnej blogerki też jest bałagan. I jakby poruszyły mnie te komentarze, bo pomyślałam sobie, że no kurczę, no przecież u każdego czasem jest bałagan, tak? To nie znaczy, że u mnie w domu non-stop jest bajzel, a ja pokazuję w internecie fragment fałszywej rzeczywistości, ale po prostu wydaje mi się, że u każdego czasem, nawet u tej osoby, która jest pedantyczna, czy bardzo lubi porządek, no to po prostu musi być bałagan, no bo to jest jakby, chyba nie da się tego uniknąć. Dlatego spotkałam się to z ogromnym takim aplauzem i było bardzo dużo komentarzy dziękujących za to, że pokazałam ten bałagan, no bo ludziom ułożyło, że przecież u nich w domach też tak jest, a w tym wymuskanym domu jakiejś influencerki też się tak zdarza. Po prostu człowiekowi, który nie jest influencerem, a który to wszystko obserwuje, on doznaje takiej ulgi, że po drugiej stronie też są tylko zwykli ludzie. Ale wiesz, to jest takie też trochę przekleństwo bycia takim może nie do końca świadomym odbiorcą, bo ja do Instagrama i bycia influencerką mam też taki stosunek, że to jest bardzo mały fragment, wyryw, wiesz, jakiś taki skrawek życia, który pokazuje. I świadomy odbiorca powinien mieć tego, no świadomy odbiorca będzie świadomość, masło myślane, ale tak, jeśli jest się świadomym odbiorcą, to się wie, że to nie jest cała rzeczywistość, to jest ich fragment i to nie jest kłamanie. To znaczy są konta, które ja jakby uważam, że to jest totalne zakłamywanie rzeczywistości i dlatego ich też nie obserwuję. Natomiast warto mieć świadomość, że to jest jakiś wyrywek rzeczywistości, tak? Dlaczego ja pokazuję ładne zdjęcia na Instagramie? Bo również szanuję swoich czytelników i uważam, że dla mnie czytelnik, którego ja zapraszam do domu, jest jak gość, którego zapraszam do domu. Ja dla gości też sprzątam zawsze dom. Więc dlatego pokazuję te uporządkowane wnętrza, wierząc w to, że moi czytelnicy są na tyle świadomi, że wiedzą, że popołudniowy porządek oznacza poranne sprzątanie i zapierdzielanie z mopem, tak? Więc tak to wygląda. Trzeba pamiętać, że naprawdę po drugiej stronie każdy influencer jest po prostu, czy influencerka, to są po prostu ludzie, więc oni mają często bardzo zbliżone problemy do twoich.
A jak myślisz, na jakie pułapki najczęściej natykają się osoby obserwujące to, co ładne w internecie, ale nie tylko to, co ładne. Tutaj nie tylko mówię o kontach na przykład instagramowych, ale też w kontekście głównie matek, współczesnych matek, czyli też w perspektywie mnogości wszelkich grup dyskusyjnych na temat macierzyństwa. Jakie najczęściej pułapki czyhają na takich odbiorców i co najbardziej robi największą krzywdę kobietom? Jak myślisz?
Wiesz co, nie mogę mówić za wszystkich, mogę mówić o sobie, dlatego że niby jestem dorosłą kobietą, wydaje mi się, że bardzo świadomie podchodzącą do tego, co też oglądam sama w internecie, a taką pułapką, która na mnie nieustannie czyha i łapie się na tym co jakiś czas, ale staram się to wypracować, to jest porównywanie się do innych. I oczywiście porównywanie się nie na zasadzie, że ja od tego porównywania się kwitnę i jest mi fajnie, bo nie wiem, bo czuję się fajna. Nie, zawsze to porównywanie jest takie, że widzisz, że wszyscy są koniec końców lepsi od ciebie. Znaczy to nie jest tak, że ja non-stop przeglądam internet i mam taką refleksję, ale że mi się to zdarza i że uważam, że nie powinno mi się to zdarzać. A jednak tego doświadczam co jakiś tam czas, a jestem prawie 40-letnią kobietą, matką trójki dzieci. Nieraz dopada mnie taka refleksja, że jeżeli na mnie to oddziaływuje, jeżeli ja scrollując Instagrama, który wydaje mi się, że ten mój feed jest jednak taki starannie przeze mnie wybrany, bo obserwuję konta, które lubię, no ale siłą rzeczy wpadnę nieraz na coś, co sprawia, że czuję się gorsza, że zaczynam mieć do siebie pretensje, że dlaczego ty nad sobą bardziej nie pracujesz, dlaczego ty nie robisz więcej. I to jest taka, to jest chyba taka pułapka czyhająca, wiesz, bo to jest taki niesamowity moment ten internet, że no kiedyś nie mieliśmy możliwości takiego obserwowania dziesiątek tysięcy ludzi tak naprawdę, podglądania ich życia. Łatwo jest wpaść w porównywanie się do innych, czy to jeśli chodzi o wygląd, czy to jeśli chodzi o ich osiągnięcia życiowe, stan posiadania, cokolwiek. Po prostu wydaje mi się, że trudno jest się uchronić przed tym porównywaniem się.
No i też chyba trudno uchronić się przed ocenami osób anonimowych, bo tutaj zwłaszcza mówię o wszelkiego rodzaju grupach dyskusyjnych, na przykład dotyczących wychowywania dzieci, kiedy zadaje się jedno pytanie i nagle okazuje się, że oprócz odpowiedzi na to pytanie pojawiają się setki komentarzy obcych osób dotyczących rzeczy, o które się nie pytało, czyli a dlaczego robisz to, a tamto, robisz krzywdę swojemu dziecku, a tak nie powinnaś?
Wiesz co, nie do końca mogę odpowiedzieć na twoje pytanie, ponieważ nie przynależę do żadnej z takich grup, ale nie bez powodu. Wiem, że te grupy charakteryzują się taką często, nie wiem, zaciętością tych uczestników. Do tego stopnia ja należę do jednej grupy na internecie. To są jakieś tam stare meble. I nawet wydawałoby się tak błahy temat, meble. A regularnie widzę, że wybuchają na tej grupie sprzeczki, bo ktoś wystawi mebel, który pod siebie przerobił. Jemu się ten mebel podoba i spotyka się z masą komentarzy. Nie mogę na to patrzeć, jak można było tak skrzywdzić mebel. Więc i to są tylko, umówmy się, jakieś martwe przedmioty, meble. Artefakty. A co dzieje się na tych grupach dotyczących wychowywania, wolę sobie tego nie wyobrażać, bo myślę, że jest tam grubo, dlatego też do tych grup nie przynależę. Wiesz, to jest też ważne, że kurczę, internet to jest jak taki wielki bufet. Naprawdę jest trochę tak, że wybierasz sobie, co z tego bufetu zjesz i czy przyniesie ci to niestrawność, czy sprawić, że będziesz się po tym dobrze czuć. I oczywiście no, można wpaść, tak jak ja mówię, że zdarza mi się porównywać do innych i staram się tego unikać, analizować, z czego to wynika i tak dalej. Natomiast ja wybieram sobie, jak wygląda mój internet zasadniczo. Obserwuję konta, które są moim zdaniem wartościowe, które mnie raczej budują niż sprawiają, że czuję się gorzej. Nie należę do grup, na których wiem, że przelewa się żółć. Nie czytam komentarzy, staram się, to w ogóle jest niesamowite, bo wystarczy, że zjedziesz często w te komentarze na dół i od razu no, pukasz się w głowę, po co przeczytałam te komentarze, więc ja... I to nie dotyczące komentarzy mnie, dlatego że ja mam taką fajną społeczność odbiorców, którzy raczej nie hejtują, to są czytelnicy, którzy przychodzą do mnie od lat, wiedzą, jaka jestem, wiedzą, czego mogą się po mnie spodziewać i oni nie mają potrzeby, nie wiem, hejtowania mnie, a krytykę od nich przyjmuję, staram się przyjmować z pokorą, jeżeli ktoś zwraca mi na coś uwagę, a widzę, że nie ma tam złośliwości, hejtu, no to staram się myśleć, że on chce dobrze i biorę to do siebie. Ale fajnie jest wiedzieć, że naprawdę możemy sobie stworzyć własny internet. Internet, w którym ludzie mało hejtują, internet, w którym nie należymy do grup, gdzie z których wylewa się dużo, dużo złości. Dużo od nas zależy. Nie możemy tak mówić, że internet jest po prostu zły i tam jest tylko wstrętnie i okropnie, bo jeżeli nasz internet jest zły i mamy doświadczenie, że on jest tylko okropny, to znaczy, że źle sobie skonstruowaliśmy tego feeda. Obserwujemy złe profile, i trzeba tutaj zadziałać.
A teraz tak bez oczywiście przywoływania konkretnych nazw, konkretnych osób, ale osobiście ciebie, co najbardziej drażni w tym, co można zaobserwować w internecie? Które konta omijasz szerokim łukiem? Jaki jest jakiś taki twój wyznacznik tego, co cię odstręcza od takich kont?
Fajne pytanie. Wiesz co, myślę, że odstręczają mnie profile, gdzie ktoś ma przepis, prowadzi taki poradnikowy styl bycia i o to oczywiście no, zależy jakiego rodzaju to są porady, bo chętnie obserwuję profile, gdzie ludzie udzielają porad, jak hodować rośliny, bo to się uczę, ale chodzi mi o takie profile, gdzie jakby ktoś wydaje mu się, że ma szerokie spektrum wiedzy z każdej dziedziny życia i potrafi udzielać rad i pisze z pozycji takiego wiedzieja teksty na bloga czy wpisy na Instagram, że on już jakby odkrył to życie i wie, że jest tak, a nie tak. Wolę profile, gdzie ludzie bardziej pytają, jak jest, a nie dają takie gotowe odpowiedzi, więc unikam takich profili, gdzie ktoś jest ekspertem od wszystkiego, a w efekcie jest ekspertem od niczego. Ja w ogóle na co dzień też nie lubię przebywać z ludźmi, którzy wszystko wiedzą na każdy temat i się wymądrzają. Więc unikam tego typu profili. Wiesz co, unikam takich też profili, a propos właśnie naszej rozmowy, które wiem, że zakłamują rzeczywistość, tak? Bo czym innym jest pokazywanie, nie wiem, swojego wymuskanego wnętrza, porządku, przeplatane jakimiś takimi fragmentami prawdziwego życia, a czym innym jest konsekwentne pokazywanie się w takiej idealnej odsłonie. To znaczy, ja nie mam z tym problemu, że ktoś tak robi, tylko to nie jest, ja nie jestem targetem dla takiej osoby i takich profili też unikam, takiej, nie wiem, przecukrowanej rzeczywistości. Nie lubię też profili w stylu podejmij wyzwanie i działamy i robimy, to jest takie nie w moim stylu. Znaczy być może ja na co dzień nawet trochę tak działam, ale rozumiem, że jest wielu ludzi, których to tylko wytrąca z równowagi i ja sama bym chyba nie mogła być osobą, którą wydajemy rano, słuchajcie, jedziemy z tym pięknym dniem. Wiesz, to ja staram się być w internecie też sobą i wydaje mi się, że to jest taki klucz do bycia, bo ja nie będę osobą, którą zawsze, którą każdy polubi, bo nie jestem osobą pomidorową, ale jeżeli jesteś sobą, to nawet w tej odsłonie podejmij wyzwanie, ktoś cię polubi, tak? Bo znajdziesz ludzi podobnych sobie w tym internecie, więc wydaje mi się, że kluczem jest po prostu bycie sobą, nie zakłamywanie tej rzeczywistości. Nawet jeżeli jesteś tym wiedziejem, który chce się wypowiadać na każdy temat, ale przy okazji jesteś sobą, to też znajdą się ludzie, którzy będą cię czytać, oglądać, czy w ogóle śledzić w internecie.
Dzisiejsza, może tak, ja jeszcze dodam dla słuchaczy, tych, którzy nie śledzą tego, co ty publikujesz w internecie, albo może w ogóle też nie interesują się takimi kwestiami. Akurat ty jesteś dla mnie osobiście takim typem blogerki, influencerki, która no właśnie tej rozsądnej, która też dzieli się swoimi przemyśleniami tak po prostu i te przemyślenia są, no właśnie, nie nacechowują czegoś, nie nakierunkowują na konkretny sposób myślenia, tylko po prostu dzielisz się tym, co obserwujesz i co w danym momencie chcesz powiedzieć. No i też pojawia się gdzieś, przebija się w tym, co piszesz, tematy związane z rodziną, no bo Tak jak już tutaj rozmawiamy, opowiadasz o swoim życiu, o życiu, które też jest rodzinne. Więc oczywiście dzisiaj w naszej rozmowie także nie zabraknie tematów o kwestii macierzyństwa, zwłaszcza, że rozmawiamy tutaj w kontekście obchodzonego Dnia Matki. Ale zanim zadam te pytania, najpierw trochę muzyki.